Dzień dobry, a moim gościem jest Małgorzata Marmajewska, psycholog i terapeutka. Witam cię w studio. Dzień dobry, Małgosiu.
Dzień dobry, witam państwa.
Zaprosiłam cię, żeby porozmawiać o takim temacie, który dotyczy samotności, o rodzajach i czy można w ogóle tutaj jakoś zrobić takie rozeznanie, że jest kilka rodzajów samotności, bo nie każda samotność chyba znaczy to samo i jest taka sama.
My dotykamy dzisiaj bardzo ważnego tematu, ponieważ z badań wynika, że już dzisiaj ponad 1/4 Polaków żyje samotnie. Poza tym z mojego doświadczenia terapeutycznego bardzo wiele osób zgłasza się do gabinetów psychoterapeutów właśnie z takim problemem, z takim tematem samotności, czy też lęku przed samotnością. I myślę, że to samotne życie już nie jest pewną modą, czy takim stylem funkcjonowania, ale stało się też pewnym zjawiskiem opisywanym przez psychologów, przez socjologów, dlatego tu możemy mówić o tym rozróżnieniu. Tak?
Jest kiedy to stan psychiczny, krótko mówiąc?
Jak najbardziej. Możemy fizycznie być z kimś, ale możemy czuć się samotni. I zdecydowanie samotność jest stanem naszego umysłu, w którym doświadczamy frustracji, bardzo często lęku, takiego poczucia opuszczenia, pustki, tak? Dojmującego smutku.
Powiedziałaś, że będąc na przykład w związku albo mając ludzi wokół siebie, również możemy czuć się samotni, ale to chyba nie jest taka norma. To jest, coś się dzieje w tym związku wtedy, tak? Nie tak. Czy w tych przyjaźniach, czy znajomościach?
Możemy być w tłumie ludzi, możemy też być samotni, możemy też żyć w związku, który nie spełnia pewnej jakości, czy też nie spełnia naszych oczekiwań, nawet będąc z kimś w jakiejś
bliskości. Ale takich wewnętrznych.
Jak najbardziej. Jest to wynik naszych potrzeb, które bardzo często są też potrzebami nieuświadomionymi. Tak? Jak często pytamy siebie, jak ja mam potrzeby na teraz w tym związku, w relacji. Bardzo często przedkładamy te potrzeby naszych bliskich, no najczęściej dzieci, naszych współmałżonków, partnerów, takie ogólne potrzeby rodziny, ponad nasze tak naprawdę potrzeby, jakieś chęci, wartości.
Tak? I dochodzimy w pewnym momencie do tego muru, tak, że już dalej się nie da i wtedy sobie możemy uświadomić, że jesteśmy w tych zmaganiach z życiem sami, krótko mówiąc.
Tak, o tym świadczy też bardzo wiele zachowań, bo my też bardzo często w sposób nieświadomy uciekamy od samotności, uciekamy też właśnie od tych swoich potrzeb, bo tak jak powiedziałam, one często są nieuświadomione. No i tutaj już powinien wkroczyć terapeuta, który jest w stanie nam uświadomić pewne rzeczy.
A kto jest narażony na samotność? Czy jest jakaś taka grupa osób, które są bardziej na to wrażliwe, na przykład, nie wiem, osoby nieśmiałe?
Samotność jest wielowymiarowa. Jak gdyby przyczyn samotności jest bardzo wiele, one bardzo często ze sobą współgrają. Natomiast my, psychologowie, upatrujemy tej samotności dorosłych jednak we wczesnym dzieciństwie. Jest to wynik pewnych sfrustrowanych potrzeb, które nie zostały zaspokojone, na bazie których tworzą się zupełnie na poziomie nieświadomym pewne schematy, których używamy właśnie w życiu dorosłym. I my bardzo często jako dorośli nie rozumiemy, dlaczego akurat wchodzimy w takie relacje, czy dlaczego kobiety nawiązują relacje właśnie z określonym typem mężczyzn, czy potrafimy w tych relacjach wytrwać, jak też te relacje kończymy. Ale tutaj powiedziałam o tych niezaspokojonych potrzebach, ale też...
No ale na przykład jakich?
Na przykład potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba miłości. Tak mówiąc, trochę rozjaśniając obraz tych potrzeb, jest to wynik po prostu takiej relacji emocjonalnej z naszymi rodzicami. Czy oni dostrzegają nasze potrzeby, jak na te potrzeby no, w wieku takim niemowlęcym, czy ta matka, tak, czy ona dobrze odgaduje, czy odczytuje, no bo ona tego nie wie, niemowlę tego nie powie, ale czy reaguje, tak, czy to niemowlę rzeczywiście w takim odczuciu emocjonalnym czuje się bezpiecznie, czy się czuje ważne. Ale też nie tylko to niezabezpieczenie potrzeb, ale paradoksalnie też taka nadmierna miłość, nadopiekuńczość, która później w dorosłych powoduje ogromną frustrację, kiedy pojawiają się różnego rodzaju właśnie problemy w relacjach, że my sobie nie umiemy z tym poradzić. Tak?
Czyli
nie
chcesz
umiemy
powiedzieć, się zmierzyć że z tym. W dzieciństwie, jeśli mamy nieobecną emocjonalnie matkę albo ojca, czy rodziców nieobecnych emocjonalnie, dzieci są niedopieszczone, tak? Niekochane na przykład, albo ignorowane, to one będą miały większe szanse, w cudzysłowie, na to, że w przeszłości jako dorośli też będą odczuwać samotność taką i pustkę emocjonalną?
Tak, to zwiększa prawdopodobieństwo. Dlatego też wśród samotników my bardzo często rozpoznajemy takie osoby, które miały tak zwane, które wywodzą się z takich domów chłodnych emocjonalnie. tak, gdzie te emocje, tak jak mówię, nie, w ogóle nie było nawet okazji, żeby się z nimi konfrontować, żeby je przeżyć, że one po prostu pozostawały też w dużej części niezauważone przez tych rodziców.
No dobrze, ale przecież teraz nawet jak ktoś nie bywa w towarzysko, nie ma tych znajomych, jest, no, uchodzi za osobę, za takiego samotnika, no to może nawiązywać te kontakty w sposób taki niezobowiązujący, na przykład przez internet, przez portale społecznościowe. Czy te relacje, czy to się przekłada na to bycie właśnie w relacjach?
No to zależy od tego, czego szukamy. Myślę, że ten świat technologii, ten świat internetu jest bardzo kolorowy, on nam daje bardzo wiele możliwości. Natomiast tutaj to się wiąże też z takim ogromnym lękiem wchodzenia właśnie w taką interakcję w świecie realnym. I tutaj obserwujemy też bardzo ciekawe zjawisko pewnej nawet dysfunkcji funkcjonowania takich ludzi, którzy poszukują tych relacji w internecie, ponieważ kiedy nawet dochodzi do takiego momentu przełożenia na ten świat realny i do takiego spotkania w rzeczywistości, ci ludzie podczas pierwszego niepowodzenia rezygnują, czyli wycofują się z tej relacji. I znowu w tym świecie technologicznym, w tym świecie internetu poszukują kolejnej relacji, czyli to nie jest takie naturalne. To wskazuje też na pewien problem w ogóle utrzymania, tak, jakiegoś naszego zaangażowania się też w relacje. I tutaj ta samotność, czy to życie tak naprawdę w poszukiwaniu w tym świecie wirtualnym, no nawet dochowało się takiego, no został ukuty też taki termin lęku, który się tam pojawia, właśnie takiego lęku przed wchodzeniem w nowe relacje, przed utrzymywaniem. I my mówimy, że jest to lęk FOMO, czyli fear of, czyli to jest taki lęk, który się wiąże przede wszystkim ze stratą, że my coś stracimy, tak? No bo jednak wybierając to życie w realu, no my musimy w jakimś sensie też wejść w jakąś interakcję z drugim człowiekiem. Natomiast tutaj FOMO, czyli fear of missing out, czyli taka obawa, lęk przed stratą czegoś, że stracimy jednak tę naszą swobodę, tak? Taką możliwość, dostępność do wszystkich.
No właśnie, ale
wszystkich
to znaczy, że co? Że
form.
Są tacy ludzie, którzy być może nie uświadamiają sobie tego, o czym mówisz, ale dla których samotność to jest wybór. Oni się całkiem dobrze czują z tym, że na przykład nie mają bliskich, rodziny, dzieci, że żyją, mieszkają sami. To jest taki po prostu wybór dla nich. Jest z nimi coś nie tak?
Ja się tak trochę uśmiecham, ponieważ bardzo często to jest taka maska, którą no, ci ludzie zdejmują właśnie w obecności terapeuty. Oni mówią, to jest super, w ogóle tak na zewnątrz, życie w samotności i jestem sam, mam pełną swobodę, tak? Mogę dokonywać różnych wyborów, mogę z różnych rzeczy się wycofywać. Natomiast rzeczywiście to się wiąże z bardzo dużym cierpieniem. No, człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje tego drugiego człowieka do tego, żeby rzeczywiście zdrowo funkcjonować. Ja sobie też tak myślę, że no żeby w ogóle zanim zdecydujemy się na to, czy żyć w samotności, czy żyć samotnie, no zastanówmy się, czy to nam się opłaca. Bardziej sobie myślę tutaj o takich kosztach zdrowotnych, bo rzeczywiście to też jest tak, że to się bardzo odbija na naszym życiu i funkcjonowaniu.
Czyli jak ktoś nam mówi, że on ma mniejszą niż reszta ludzi potrzebę budowania jakichś relacji, to po prostu to się trochę mija z prawdą i z tymi rzeczywistymi potrzebami. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy u takiej osoby jest to poczucie bliskości, poczucie potrzeba bliskości z drugim człowiekiem.
Cieszę się, że mówisz mniejszą potrzebę, a nie zupełną taką izolację, bo tak jak powiedziałam, nie jesteśmy samotną wyspą i funkcjonujemy dobrze i zdrowo w otoczeniu innych osób. Natomiast myślę sobie, że to jest okej, jeżeli ktoś dokonuje takiego wyboru pod warunkiem, że tam nie rozpoznajemy żadnego cierpienia, czyli jest pełna zgoda na to. Ja myślę, że dzisiaj takie, też są takie badania prowadzone. Pokolenie 18-34-latków, trochę wrócę do tego pierwszego pytania, dzisiaj tak naprawdę nie wybiera życia w pojedynkę, ale wybiera je na pewien rzeczywiście czas i okres. Czyli mają pewne plany, mają pewne założenia, pewien dorobek zawodowy, prawda? Nie wiem, kupno mieszkania, kupno samochodu. Niestety ta lista się wydłuża, dlatego ten okres wchodzenia w bliskie relacje jest nieco prolongowany, czyli on się też przedłuża w czasie. Ale ci młodzi ludzie wcale nie deklarują tego, że chcą rzeczywiście tak, że do końca życia chcą być sami. Raczej jest to okres przejściowy.
A mi przychodzą na myśl Skandynawowie, bo pewnie wiele osób słyszało o tym, że w Skandynawii znaczna część ludzi żyje w pojedynkę i wcale właśnie nie chcą mieć, być w jakichś związkach. Jeśli wchodzą w związki, to też takie bez mieszkania wspólnego, czyli każdy sobie mieszka oddzielnie.
Oni to higieną psychiczną nazywają.
I właśnie dla nas Polaków to może być w ogóle trudne do zrozumienia, prawda?
No myślę, że tak, bo tutaj dotykamy w ogóle innej kultury, prawda? Że ten model w ogóle funkcjonowania w relacjach no jest właśnie pewnym modelem rodziny, który nie tworzy się w trakcie jednego pokolenia. To jest jak gdyby wieloletni proces i myślę, że trudno tutaj kulturowo nas porównywać. No zresztą znając Skandynawów, no to też możemy mówić o takim właśnie chłodnym wychowaniu, takim ograniczonym w emocjach, prawda? No na przeciwległym biegunie południowcy, którzy no, są w stanie, spotykając nas po raz pierwszy, traktować nas jako niemalże swoją rodzinę, prawda? Czyli ten model rodziny, to funkcjonowanie bardzo silnie wpływa na nas właśnie później w tym życiu dorosłym i w podejmowaniu decyzji.
Może to jest po prostu związane z niezależnością finansową, że jednak mimo wszystko łatwiej jest żyć w parze z dziećmi, które wspierają, z małżonkiem, który również wspiera nas, bo łatwiej nam po prostu utrzymać się na dobrym poziomie niż w pojedynkę.
Pewnie tak, natomiast myślę sobie właśnie o tych młodych ludziach, którzy już dzisiaj, no, jest im bardzo blisko do takiej niezależności finansowej i na pewno o wiele łatwiej jest żyć we dwoje, tak, w takiej bliskości, nawet nie mówiąc o związkach formalnych, czy nawet myśląc sobie o związkach partnerskich, natomiast no, nie przesądzałabym, że dzisiaj, w dzisiejszej dobie ta stabilizacja finansowa jest takim głównym prognostykiem, czy takim wyznacznikiem tego, czy jednak decydujemy się, by wejść w bliską relację, czy nie. Myślę, że tych warunków jest znacznie więcej.
No dobrze, a co jeśli ta samotność to nie jest nasz wybór? Czyli po prostu tak się w życiu zdarzyło, że zostaliśmy sami. Nie za bardzo wiemy, jak tutaj sobie z tym poradzić. Co właściwie możemy zrobić?
No bardzo często tak jest. W tej przywołanej 1/4 populacji naszego kraju, no ponad 1/4 osób, które żyją samotnie, ponad 50% to są właśnie wdowy i wdowcy. Czyli ludzie, no, którzy jednak sami nie wybrali takiego losu, prawda? Czyli wydarzyły się różne okoliczności w ich życiu i sytuacje, w obliczu których rzeczywiście stają. I to się wiąże też z różnymi oczywiście formami i takimi stylami funkcjonowania. Myślę, że warto też zwracać się o pomoc, tak? No,
żałoba, szukać jakiejś aktywności też, żeby szukać, być wśród ludzi.
Szukać aktywności, ale myślę, że to, co jest priorytetem, bo bardzo często my też mówimy, nie wiem, w takich okolicach miesiąca, kiedy ktoś traci bliską osobę, ale nie tylko na wskutek śmierci, ale na przykład jakichś nieszczęśliwych też takich miłości, jakichś rozczarowań takich emocjonalnych. My mówimy, weź się w garść. I drodzy Państwo, to najgorsza rzecz, którą możemy dla tych osób zrobić, ponieważ my automatycznie unieważniamy ich smutek, unieważniamy ich pustkę, taką bezsilność, poczucie bezsensu w ogóle funkcjonowania w danym momencie. Myślę, że warto dać sobie czas. Ten czas nigdy nie jest lekarzem, ja to powtarzam. Natomiast potraktujmy czas jako pewnego rodzaju narzędzie, które pomoże nam tak naprawdę zrozumieć sytuację, tak dostrzec jej nieodwracalność. I to jest też taki stan przejściowy.
Każdy potrzebuje tego czasu albo więcej, albo mniej.
To jest bardzo indywidualne. Dokładnie tak. Każdy z nas potrzebuje takiego czasu, jaki jest nam w danej chwili potrzebny.
Państwo piszą, jedna z naszych słuchaczek napisała, że ma 48 lat, jest osobą samotną i, jak podkreśla, naprawdę nie chce kontaktu z nikim. Samotność mi odpowiada. Pan Andrzej z kolei, jak rozumiem, ma bardzo bliską osobę, która jest samotna, ale wszelkie rozmowy na ten temat, aby ją z tego wyciągnąć, kończą się tym, że jeszcze gorzej się czuje, nie chce iść do psychologa, popada w stany depresyjne. Jak można pomóc?
No właśnie, czy taka samotność może spowodować jakieś zaburzenia, problemy ze zdrowiem psychicznym, że rzeczywiście taka osoba będzie wymagała nie tylko rozmowy przy kawie z koleżanką, ale no pomocy specjalisty.
Tak, może odniosę się tutaj do wypowiedzi tutaj pani, która mówi o tym, że ta samotność jest jej odpowiada i jak najbardziej tak, pełna zgoda, tak jak powiedziałam. Jeżeli ona nie wywołuje w nas uczucia cierpienia czy takiego stanu przygnębienia, to jest to jak najbardziej w porządku, bo jest to bardzo indywidualne. Natomiast samotność wiąże się taka chroniczna, bo to jest też jeden z rodzajów. Mówimy o samotności przejściowej, o samotności chronicznej, która no już z racji samej nazwy jest rozciągnięta w czasie.
Przepraszam, to masz na myśli, że na przykład człowiek przez tygodnie, dni nie widuje nikogo, nie rozmawia z nikim innym, tak? To na przykład...
Tak, przede wszystkim wycofuje się w ogóle z kontaktów z innymi, tak? Bo myśląc sobie o samotności, czy myśląc w ogóle o relacji, ja nie mam na myśli tylko takich bardzo bliskich, małżeńskich, partnerskich relacji, ale relacja to jest też relacja z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi, z sąsiadami, dokładnie tak. I chroniczna samotność tak naprawdę chwieje naszym całym systemem, zarówno umysłowym, jak i fizycznym, czyli chwieje taką konstrukcją psychofizyczną i bardzo często doprowadza nas też do różnego rodzaju chorób. Takie osoby, które żyją w chronicznej samotności, które mają przede wszystkim to, co warto podkreślić, no takie poczucie silnego osamotnienia, takiej głębokiej pustki, dojmującego smutku, które przede wszystkim też myślą o sobie, że nie są warte miłości, że nie są warte zainteresowania, wówczas się tworzy taki błędny krąg, że to środowisko, no, jeżeli ktoś się nie ujawnia, bo ta osoba też bardzo mocno skrywa te swoje emocje, nie pokazuje ich, no to ten świat nie jest w stanie się dowiedzieć niczego o danych ludziach i to tworzy, jakby zatacza właśnie takie koło, że taka osoba zostaje trochę w takich, można powiedzieć, szponach, czy w takiej skorupie samotności.
A jak może psycholog
pomóc? Samotność się leczy. Samotność można leczyć, tak? Taki dobry kontakt z terapeutą, dobry kontakt z psychologiem, który przeprowadzi nas i pozwoli nam raz jeszcze przeżyć takie trudne doświadczenia, ale przede wszystkim polega to na odkryciu tych nieświadomych schematów, o których tutaj sobie powiedziałyśmy, no i nauczenie się takiego zdrowego funkcjonowania, takie przeformatowanie, taka redefinicja schematów nieuświadomionych, które... są trudne, które utrudniają nam nasze życie, są też takim powodem do cierpienia, czy wywołują to cierpienie, to żeby jednak te schematy były zdrowe, żeby one pomagały nam funkcjonować i sprzyjały naszemu dobrostanowi.
Jeden z naszych słuchaczy też apeluje, żebyśmy, a może chyba bardziej o panią chodzi, żeby pani zaapelowała, że są takie momenty, właśnie jak pani wspomniała, chociażby po śmierci bliskiej osoby, kiedy człowiek naprawdę potrzebuje pobyć chwilę sam, a ten tłum ciągle poklepujący po plecach i głaszczący po głowie działa wręcz odwrotnie.
Tak, to też co ważne podkreślenia, bo tu też wspomnieliśmy właśnie o przeżywaniu żałoby. Bardzo często to słyszymy od tego świata zewnętrznego i tych naszych bliskich. Dlaczego? To wynika z ich ogromnego lęku, że to oni sami, czyli to nasze otoczenie, ono samo nie potrafi poradzić sobie i nie potrafi udźwignąć tego ogromnego smutku. Natomiast osoba, która bezpośrednio tego doświadcza, my też praca z żałobą, czyli takie zwracanie się do specjalistów o pomoc, żeby rzeczywiście ten stan, bo jest to stan, tak? To jest też czas, to jest stan, który się rozciąga w czasie. My też apelujemy, żeby dać sobie takie co najmniej 3 miesiące, drodzy państwo, zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie terapeutyczne. Gdyby ktoś do mnie się zgłosił miesiąc po utracie kogoś bliskiego, to nie jest taka osoba, która jest gotowa do terapii, tak? Która jest gotowa, żeby pracować z nią nad żałobą. Dlaczego? Bo te emocje wszystkie muszą wybrzmieć. My musimy sobie to uświadomić. My musimy zdać sobie sprawę z tego, że osoba, którą być może widzimy na ulicy, która bardzo nam przypomina osobę bliską nam, zmarłą, to jednak nie jest ta osoba. I ta konfrontacja jest bardzo trudna, jest bardzo dotkliwa, natomiast jest konieczna do tego, żebyśmy my później mogli na nowo tak naprawdę poukładać swoje życie, poukładać to życie już bez tej osoby, zastanowić się, co też chcemy robić dalej.
Czyli samotność, rozumiem, czasem bywa tą pastylką, którą trzeba łykać. Obserwujemy takiego człowieka, mamy go na oku i się nim opiekujemy, ale czekamy na odpowiedni moment.
Tak, każdy z nas doświadcza samotności i ta samotność czasem bywa właśnie zbawienna, tak? Natomiast pozwolenie sobie na ten smutek, tak jak radość, smutek jest też naturalną emocją, której doświadczamy.
Bardzo dziękuję ci, Małgosiu, za przyjście do studia. Małgorzata Marmajewska, psycholog i terapeutka, była moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.